Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisko. Na wstępie skrót doniesień w środę 16 lutego. Nie ustają wysiłki dyplomatyczne na rzecz złagodzenia napięcia wokół Ukrainy. W Australii odbudowano linię kolejową między Adelaidą, Australią Zachodnią i terytorium północnym. W pierwszym wywiadzie po deportacji z Australii tenisista Novak Djokovic deklaruje wolność wyboru. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Prezydent USA Joe Biden powiedział, że Stany Zjednoczone nie potwierdzają jeszcze, że Rosja wycofała część wojsk z granic Ukrainy. Byłoby dobrze, żeby zapewnienia Moskwy w tym zakresie okazały się prawdziwe, stwierdził. Prezydent Biden zapewnił jednocześnie o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w obronę swoich sojuszników w NATO.
Make no mistake. The United States will defend every inch of NATO territory.
Stany Zjednoczone będą broniły każdego cala terytorium NATO z całą mocą amerykańskich sił. Atak na jeden kraj jest atakiem na nas wszystkich, a zobowiązania USA do wypełnienia artykułu 5 są święte. W ciągu ostatniej doby hakerzy zablokowali dostęp m.in. ukraińskiego Ministerstwa Obrony Narodowej i dwóch banków. Zdaniem Kamila Mikulskiego z Instytutu Kościuszki celem cyberataku jest zastraszenie Ukrainy i wywołanie paraliżu decyzyjnego.
Czyli takiej sytuacji, w której nie wiadomo, co należy dalej robić i co właściwie się dzieje. On może się zarówno rozwinąć dalej w już pełnoprawną wojnę, ale nie musi. Na tym polega właśnie jego hybrydowość, jak również na tym, że oprócz samego cyberataku prowadzone są inne działania, takie jak presja dyplomatyczna, ekonomiczna czy militarna.
Rosyjska Duma przyjęła rezolucję wzywającą Władimira Putina do uznania niepodległości kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów samozwańczych republik Ługańskiej i Donieckiej. Rezolucję Dumy Państwowej skrytykowały już państwa zachodnie. W ocenie części rosyjskich komentatorów inicjatywa parlamentarzystów, którą nazywają pełzającą aneksją, to element presji wywieranej przez Kreml na państwa Sojuszu Atlantyckiego. Straszy się nas wielką wojną i po raz kolejny wyznacza datę wojskowego wtargnięcia. To już nie pierwszy raz, powiedział prezydent Ukrainy w opublikowanej odezwie. Mówi się nam, że 16 lutego będzie dniem napaści. Zrobimy go dniem zjednoczenia. Podpisałem odpowiedni dekret, poinformował Wołodymyr Zełenski i dodał, że tego dnia Ukraińcy wywieszą flagi narodowe, założą niebiesko-żółte wstążki i pokażą całemu światu swoją jedność. W Warszawie prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z premierem i ministrami na dwugodzinnych obradach Rady Gabinetowej. Dla informacyjnej agencji radiowej Karol Darmoros.
Prezydent Andrzej Duda zapewniał, że polska reakcja na rozwój sytuacji wokół Ukrainy jest adekwatna. Jak mówił, jednym z dyskutowanych scenariuszy podczas niejawnego spotkania Rady Gabinetowej był możliwy napływ ukraińskich uchodźców.
Chodzi o to, żeby zapewnić warunki bezpieczne dla nich, ale też warunki bezpieczne dla naszego społeczeństwa, bo to jest dla nas najważniejsze.
W ocenie prezydenta te przygotowania są konsekwentne, a Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Andrzej Duda mówił też o konieczności zachowania jedności w sprawach bezpieczeństwa, zarówno w kraju, jak i w ramach Zachodu.
Wierzę w to głęboko, że uda nam się zapobiec konfliktowi, że ta sytuacja zostanie rozwiązana na drodze dyplomatycznej. Wszyscy w tej chwili do tego dążymy.
W piątek Andrzej Duda spotka się z szefem Pentagonu Lloydem Austinem. Karol Darmoros.
Dzisiaj na Ukrainę leci delegacja Sejmu, poinformował o tym wicemarszałek Izby, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki.
Jest delegacja Sejmu, reprezentowane są wszystkie cztery kluby. Mam listę osób, które się zdeklarowały i rozumiem, że jeżeli nie zajdzie coś nadzwyczajnego, no to w środę polecimy do Kijowa.
Wiadomości z Australii. Tysiące pielęgniarek i położnych wzięło wczoraj udział w marszach w Sydney, aby przed parlamentem stanowym domagać się poprawy warunków pracy. Wcześniej załamały się negocjacje pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych i ministrem zdrowia Nowej Południowej Walii dotyczące ustalenia nowych zasad wynagrodzenia oraz ustawowo proporcji liczby pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę, jak ma to miejsce w Wiktorii i w Queensland. Protestujący podkreślają braki kadrowe i przepracowanie spotęgowane przez pandemię, co kontrastuje z zapewnieniami władz stanowych, że obowiązujące elastyczne proporcje zapewniają właściwą liczbę pielęgniarek na właściwym miejscu i we właściwym czasie. W Nowej Południowej Walii z powodu koronawirusa obecnie w szpitalach przebywa 1478 osób, z czego 92 chorych na intensywnej terapii, 27 zakażonych zmarło. W Wiktorii w szpitalach jest 397 zakażonych pacjentów, z tego 68 na intensywnej terapii. Dobowa liczba zgonów wynosi 18. Nowy termin otwarcia granic Australii Zachodniej zostanie ogłoszony przed końcem lutego, zapowiedział premier stanu Mark McGowan, informując we wtorek o 62 nowych przypadkach koronawirusa, z czego 48 to zakażenia lokalne. Granice Australii Zachodniej z innymi stanami miały być otwarte 4 lutego, co rząd opóźnia ze względu na pojawienie się wariantu Omikron. W całym stanie jest obecnie ponad 470 aktywnych przypadków COVID-19. Występując przed pierwszą w tym roku sesją parlamentu w Perth, premier Mark McGowan podkreślił konieczność dalszych szczepień trzecią dawką. Ten wskaźnik wynosi teraz 51% mieszkańców Australii Zachodniej. Po 25 dniach przerwy spowodowanej uszkodzeniami w wyniku powodzi odbudowano newralgiczną linię kolejową łączącą szlaki dostaw między Adelaidą, Australią Zachodnią i terytorium północnym. Pierwsze transporty kolejowe wyruszyły we wtorek rano do Darwin, Perth i Alice Springs. W styczniu bezprecedensowe opady deszczu w północnej części Australii Południowej zalały tory w kilkunastu miejscach na odcinku 300 kilometrów. A oto dalsze wiadomości radia SBS. W Paryżu rozpoczął się proces w sprawie ataku terrorystycznego, w którym zginął 86-letni ksiądz Jacques Hamel. Zabójstwo wywołało ogromne poruszenie, a w 2017 roku rozpoczął się proces beatyfikacji księdza. Przed sądem stanęli domniemani wspólnicy zamachowców. O szczegółach dla informacyjnej agencji radiowej Stefan Folzer.
Proces w sprawie zabójstwa księdza Jacques'a Hamela odbędzie się przed specjalnym sądem przysięgłych w Paryżu. Prokuratura antyterrorystyczna postawiła zarzuty czterem podejrzanym. Trzej mężczyźni w wieku 20, 21 i 30 lat są skarżeni o prowadzenie działalności przestępczej powiązanej z aktem terrorystycznym. Według śledczych podejrzani mieli namawiać dżihadystów do dokonania zbrodni. Czwarty oskarżony będzie sądzony zaocznie. Chodzi o propagandystę tzw. państwa islamskiego, który prawdopodobnie zginął w Syrii. Proces ma trwać co najmniej 4 tygodnie. 26 lipca 2016 roku dwaj 19-letni islamiści wtargnęli do kościoła w Saint-Étienne-du-Rouvray podczas mszy świętej odprawianej przez księdza Jacques'a Hamela. Zamachowcy zadali duchownemu 18 ciosów nożem i podcięli mu gardło, krzycząc Allahu Akbar. Dżihadyści zostali zastrzeleni podczas interwencji służb antyterrorystycznych. Paryż, Stefan Folzer.
Nie dojdzie do procesu księcia Andrzeja oskarżonego o napastowanie seksualne do sądu w Nowym Jorku. Wpłynęły dokumenty oznaczające, że pozew w tej sprawie został wycofany. Virginia Jouffre i książę Andrzej zawarli ugodę pozasądową. Książę Andrzej nigdy nie zamierzał oczerniać pani Jouffre i przyznaje, że cierpiała ona zarówno jako ofiara, jak i w wyniku niesprawiedliwych publicznych ataków, napisano w dokumencie. Strona pozwana zgodziła się złożyć znaczną darowiznę na fundację charytatywną prowadzoną przez Virginię Jouffre, wspierającą ofiary handlu seksualnego. W Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w styczniu wyniosła 9,2% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. W stosunku do grudnia ceny towarów i usług były wyższe o prawie 2%. Rzecznik rządu Piotr Müller, komentując te dane, powiedział:
widać już pierwsze efekty tarczy antyinflacyjnej, która nieco spowolniła, jeżeli chodzi o inflację w stosunku do tych negatywnych scenariuszy, które były rysowane. Ale pamiętajmy o tym, że główne rozwiązania tarczy antyinflacyjnej weszły w lutym. Natomiast wyniki inflacyjne dotyczą miesiąca stycznia.
W wieku 83 lat zmarł Daniel Passent. Dziennikarz, całe życie związany z tygodnikiem Polityka, publikował felietony poświęcone sprawom politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Odznaczony w 1997 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1961 roku z pomocą niemieckiego antyfaszysty zdobył dzienniki Adolfa Eichmanna, które Polityka opublikowała. Daniel Passent był dzieckiem ocalałym z Holokaustu. Serbski tenisista Novak Djokovic w pierwszym wywiadzie po deportacji z Australii udzielonym BBC powiedział, że jest gotowy poświęcić rywalizację w większej liczbie turniejów tenisowych, nawet wielkoszlemowym French Open czy Wimbledonie, niż być zmuszony do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Tak, to jest cena, którą jestem w stanie zapłacić. Nigdy nie byłem przeciwny szczepieniu, ale zawsze popierałem wolność wyboru tego, co przyjmujesz do swojego ciała, stwierdził Djokovic w dalszej części wywiadu. Informacja walutowa według tabeli Narodowego Banku Polskiego. Kurs średni dolara australijskiego 15 lutego wynosił 2 zł i 84 grosze. W stosunku do waluty amerykańskiej dolar australijski jest wart 71 centów. Pogoda na czwartek w australijskich stolicach stanowych. Adelaida, temperatura maksymalna 26 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, Brisbane pogodnie 29 stopni, Canberra 31, okresy zachmurzenia, Darwin 32, deszczowo i burzowo, Hobart 22, pogodnie, Melbourne 24, zachmurzenie umiarkowane, Perth 37, słonecznie, Sydney 31 stopni i także słonecznie. W Polsce zmiana łagodnych warunków atmosferycznych panujących w ostatnich dniach. Powrócą przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a także wiatry, a nawet wichury. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisco.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.